ale ludzie to robią też w domach, nie? Przychodzi babcia i Boże, wiesz, jakie mamy teraz problemy z Kazikiem, no po prostu masakra. Pani w przedszkolu ciągle się skarży, już po prostu nie mogę, no ciągle wrzeszczy, bije, kopie, a to dziecko siedzi obok, ono tu jest obecne. No to jest właśnie wykluczenie. Jak najbardziej my musimy dzieciom pokazywać tą inną perspektywę, musimy rozbudzać w nich tą ciekawość, jak mają inne osoby, tak? To jest to, co powiedziałam na początku, że jak dziecko się huśta, to ja mówię, chyba trudno jest tym dzieciom tak czekać, jak myślisz? Jeżeli dziecko było wykluczane, to prawdopodobnie kiedyś może być sprawcą, więc jakby my na takie sytuacje musimy bardzo szybko reagować.
Zwykle to ja wymyślam tematy naszych odcinków, dyskutujemy o tym, co znam z doświadczenia, bądź też przydarzyło się w różnych miejscach publicznych, w których jestem, typu place zabaw, sale zabaw, a musicie wiedzieć, że to jest istna kopalnia takich tematów.
Ciekawostek rodzicielskich.
Tak. Dzisiejszy temat jednak został nadesłany do nas przez naszą słuchaczkę Magdę. Magdo, bardzo ci dziękujemy za przesłanie tego tematu. Jak czytałem tą wiadomość, to sobie pomyślałem, ja pierdzielę, jakie my mamy szczęście,
że nas to nie dotyczy.
Że nas to nie dotyczy ten temat. Nie będę was trzymał dłużej w niepewności. Będziemy dzisiaj rozmawiali o wykluczeniu w grupie społecznej, w przedszkolu na przykład.
Kiedy nikt się nie chce bawić z jednym dzieckiem na przykład.
Tak, czyli o odrzuceniu przez rówieśników na przykład z dzisia, który ma lat 4.
Tak. Myślę, że każdy rodzic jakoś w ogóle sobie myśli, że jego dziecka ten temat nigdy nie będzie dotyczył, a to się niestety zdarza często.
Czyli ja wchodzę z założenia, że po prostu, jeżeli się ci zdarzy w życiu, to znaczy, że jesteś w złym miejscu tam. Nie powinieneś tam być.
No to nie jest takie proste, wiesz, mieć nogi zapasy.
Z perspektywy dorosłego człowieka. Ola, zawsze powtarzasz, że dzieci nie są złośliwe. Że wszystkie zachowania, które są społecznie nazwane jako złe, robi z jakiegoś konkretnego powodu.
Tak.
No i mam taki zgrzyt z tym. Bo teraz dlaczego ktoś wyklucza tego z dzisia naszego?
Skoro jest z gruntu dobry.
Dobry, nie robi tego umyślnie. To dlaczego ktoś wyklucza tego naszego biednego Zdzisława.
To znaczy ten, który zwykle jest dzieckiem wykluczanym, odrzucanym, no to jakby wiemy o tym, że zwykle te dzieci to są dzieci albo które się czymś wyróżniają na tle grupy, czyli mają okulary, na przykład piegi, krzywy nos, tak? Czyli wiesz, jest jakiś wyróżnik. No nie jest to wina tego dziecka,
rude,
tak?
No.
Ale
tak.
Są rude na przykład. Każdy z nas znał kogoś rudego. Są to dzieci,
Michale,
które...
pozdrawiamy cię.
Tak. Są to dzieci, które są w jakiś sposób wycofane, takie bardziej spokojne, no to są takie łatwe ofiary, bym powiedziała. Natomiast dzieci, które...
Czyli z automatu posegregowane na ofiarę.
No, mają większy potencjał do, no tak, do stania
się. To tak ładnie dyplomatycznie tak. Nazwałam.
No, albo te dzieci, które na przykład mają jakieś takie trudności rozwojowe, nie wiem, seplenią, tak? Albo uczą się wolniej. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy wykluczają, czyli o tych takich właśnie, o których sobie jak pomyślałeś tutaj, że dlaczego te dzieci takie wredne, no to tutaj są różne powody. I z jednej strony zawsze sobie myślimy o tym i to jakoś łatwo przychodzi dorosłym do głowy, że te dzieci po prostu mają jakieś trudne doświadczenia, na przykład są wychowywane w domu pełnym przemocy, ale zdarza się też, że te dzieci mają fajnych rodziców, którzy jakoś nieświadomie wzmacniają w nich takie postawy. Dużo teraz mówimy o granicach, nie? Że jakoś dzieci mają prawo do swoich granic, tak uczymy mów stop, nie chcę tego, nie wolno,
tak, tak.
To jest
chociaż
super.
Jako rodziców bardzo to denerwuje, tak.
To jest super, tak? że my tego uczymy dzieci, jakby ja sama często ten temat poruszam, ale to, co zauważam, to że my obok tego czasami pomijamy innych, czyli że inni też mogą mieć te swoje granice. Na przykład sytuacje na placach zabaw. Zobacz.
Zacznijmy.
Dziecko, jest kolejka do zjeżdżalni. I rodzic nagle mówi swojemu dziecku, idź tam się przepchnij, nie będziesz tyle czekał. Twardym trzeba być, nie? Silnym. Nie bądź takim mięczakiem. No i co w tym momencie się dzieje?
A rodzic miękka faja siedzi schowanym, bo się boi.
Być może, ale ten rodzic generalnie wzmacnia taką postawę. Nie myśl o innych. Ty jesteś ważny, ty chcesz zjeżdżać. Olej tych innych, że oni tam gdzieś stoją i czekają. Albo dziecko się huśta na huśtawce, tam już się cała kolejka robi, wiesz, inne dzieci tam już po prostu kocie kwitu dostaną w czekaniu na tą huśtawkę. A rodzic mówi, huśtaj się, huśtaj ile chcesz. Tak? I nie chodzi o to, że nasze dziecko ma posłusznie zejść z huśtawki, bo domyślam się, że możesz ty od razu tutaj pomyśleć na przykład o naszym synu, który generalnie wszystkim by ustąpił miejsca i my też... Tak byśmy chcieli właśnie, żeby on był taki przebojowy, tak? Ale my możemy, zobacz, znaleźć jakiś kompromis, czyli ja mogę powiedzieć, słuchaj, też czekałeś i masz prawo się huśtać, ale jak już poczujesz, że już się nasyciłeś, to myślę, że możemy też puścić te inne osoby, bo to chyba nie jest fajne tak długo czekać, nie? Jak myślisz? I chyba im się nudzi. Czyli zobacz, ja trochę rozbudzam w moim dziecku takie myślenie o tych innych.
Tak.
Jaka tylko, jest perspektywa tych innych osób?
Tak, tylko tutaj przywołany ten przykład, że to dziecko się tak zachowuje, bo rodzic mu tak podpowiada, to no, mogę postawić dużą paczkę dobrej kawy, że gdyby tego rodzica nie było na tym placu zabaw, to te dzieci by się dogadały.
Tak, dlatego mówię, że rodzice niechcący wzmacniają takie postawy. Nie? Bo nie wychowam miękkiej fai. Albo inne sytuacje. Często te dzieci, które wykluczają inne, same doświadczyły kiedyś wykluczenia.
I to się mszczą teraz?
Tak, niekoniecznie na tej samej osobie, ale jakby wiesz, mi było ciężko,
to komuś też musi być ciężko.
Tak, tak.
No ale to robimy świadomie?
Nie, absolutnie nie. Powielają
schemat, nauczyły się schematu.
Tak, bardzo często wiesz, dziecko, które jest wykluczane w przedszkolu, w domu będzie wykluczać brata, nie? Młodszego. Ty się nie możesz bawić, ty się nie nadajesz do zabawy. Okay. I teraz takiego wykluczania dzieci mogły doświadczyć ze strony rówieśników, ale mogły też ze strony rodziców. Klasyczny przykład. Idź do pokoju, jesteś taki niegrzeczny, nie możesz tutaj być, nie? Wróć, jak się uspokoisz. No co to jest? To jest właśnie wykluczenie. Nie chcemy cię takiego tutaj. Nie chcemy cię takiego. Taki nie możesz z nami być w salonie. Albo obgadywanie dziecka przy nim. Opowiadanie babci.
A to jest chyba twój największy problem w gabinecie, nie?
Tak, tak. Nie? Jak rodzice chcą przyjść z dzieckiem i od razu generalnie wyrzucić wszystkie najgorsze zachowania swojego dziecka, jak to dziecko siedzi obok.
I ja to mówię, wiem, bo jestem twoją sekretarką. To więc ja mówię, dużo ludzi do mnie dzwoni właśnie.
Na pierwsze spotkanie przychodzimy bez dziecka. Nie. Ale ludzie to robią też w domach, nie? Przychodzi babcia i Boże, wiesz, jakie mamy teraz problemy z Kazikiem? No po prostu masakra. Pani w przedszkolu ciągle się skarży, ja już po prostu nie mogę. No ciągle wrzeszczy, bije, kopie. A to dziecko siedzi obok, ono tu jest obecne. No to jest właśnie wykluczenie. Jak już chcę o tym pogadać, to zaprośmy go do rozmowy, tak? Więc rodzice niechcący też wykluczają swoje dzieci i pokazują, że tak można robić. Albo dziecko przychodzi powiedzieć, że mamo, Zdzisio mnie kopnął, a rodzic w tym momencie mówi, to nie baw się z nim, to nie jest fajny kolega.
O Jezu.
No co to jest? To jest właśnie namawianie do wykluczania. Tak, ja mogę powiedzieć, to zachowanie nie jest fajne, nikt nie ma prawa cię bić. Mogę powiedzieć, o matko, to ten dzisiaj się jeszcze musi dużo nauczyć o zabawie. To w takiej sytuacji dobrze, że do mnie przychodzisz, mi to powiedzieć. Możesz powiedzieć mu, hej, stop, nie bij mnie. Ale nie mogę powiedzieć, nie baw się z tym dzisiaj, on jest głupi. I wzmacniam w tym momencie wykluczanie. Więc zobacz, że my często z troski i miłości o nasze dziecko możemy wzmacniać w nim tę postawę.
Jestem załamany.
A wiesz, najgorsze jest to, że naprawdę...
Już nawet nie wiem, co ci mam zadać pytanie. Już jestem... Rozwalcowałaś mnie teraz właśnie tymi przykładami.
No bo ja myślę sobie, że wiesz co, to tak teraz brzmi, że tak sobie możemy pomyśleć, o matko, jacy rodzice.
No wiem, ale
prawda jest taka, że nam się to zdarza, tak, nie? No. Że jakby my to zupełnie niechcący robimy, że nam się zdarza powiedzieć, a nie baw się z nim, olej go. Nie? Że nam się to zdarza. Jesteśmy ludźmi. Tym bardziej, że sami byliśmy tak wychowywani.
Tak, no a jeszcze do tego dołożę sobie taką, nie wiem, społeczną śpiewkę, że a bo ci rodzice
tamtego
Mietka są tacy i tacy, to on też będzie głupi.
Tak, a dziecko to słyszy.
A dziecko to słyszy, nie?
No.
Idziemy na kawę. To trzeba przepić kawą.
Nie no, myślę, że jeszcze sobie trzeba trochę ten temat.
Nie, no a możemy takiego oprawcę. Bo już się pomieszałem w tych imionach. Chyba byś dziś był prześladowany, tak? Wykluczony.
Tak, lepiej faktycznie już nie będę, ja też się pogubiłam w imionach, ale faktycznie lepiej nie mówmy oprawca.
Okej, okay, tylko pacjent powodujący wykluczenie.
Na przykład. Dobra, to bo zobaczysz, że jak my powiemy oprawca.
No tak, to już jest negatywnie.
To jest bardzo negatywne, a to jest dalej dziecko, tak? To twoje pierwsze pytanie, że nawet jak to dziecko zachowuje się źle, to nie jest złe dziecko. I jak mamy tego, który wyklucza i tego, który jest wykluczany, to dalej mamy dwójkę małych dzieci, z czego każdy z nich potrzebuje pomocy.
No tak, właśnie chodzi mi o to, czy tego, który wyklucza, nie który jest wykluczony. Możemy nauczyć jakoś empatii? Czy on już po prostu ma taki schemat, że nie wiem w zasadzie, czy empatii, oduczyć go wykluczania, oduczyć tych schematów? Jakby ja wiem, że tutaj jest dużo zależności, bo jak pochodzi z rodziny, gdzie kabel od żelazka jest metodą wychowawczą, no to raczej tam nie będziemy się uczyć empatii, nie? Ale tutaj też właśnie wcześniej mi przyszło do głowy, że no to jeżeli tam ten Zdzisiu jest wykluczony, no to tam gdzieś w tej grupie, bo tam do przedszkole chodziło, to tam w tej grupie gdzieś studia pedagogiki nie podołały.
Mówisz o nauczycielce?
Tak, no. No bo nie wyobrażam sobie sytuacji w przedszkolu, że nauczyciel nie reaguje na wykluczenie.
O, oczywiście.
A tam sytuacja trwa 3 miesiące z tej wiadomości. Nie będę jej cytował, bo tam jest bardzo dużo no, takich osobistych zwierzeń, ale sytuacja trwała ponad 3 miesiące. No i mama już jest załamana, nie?
No i słusznie jest załamana, no. Nie? Tym bardziej, że jakby te postawy wykluczania, one się bardzo utrwalają. To jest to, co ja powiedziałam, że jeżeli dziecko było wykluczane, to prawdopodobnie kiedyś może być sprawcą. Więc jakby my na takie sytuacje musimy bardzo szybko reagować. O tym pewnie jeszcze powiemy, ale wrócę do pytania, które zadałeś, czyli czy możemy uczyć dziecko empatii. Bo no oczywiście, że możemy. Jakby warto to robić, ale też musimy pamiętać o tych ograniczeniach wiekowych, które mamy. Dlatego, że zobacz, mówimy sobie w ogóle o przedszkolu. Przedszkole to jest taki długi etap w życiu
dziecka.
No
ograniczenia wiekowe raz, ale skoro to dziecko nauczyło się już schematu wykluczania, no to jest w stanie się nauczyć schematu niewykluczania.
Tak, tak, ale chcę powiedzieć o tym, że zdarza się, że my myślimy sobie o wyklucza, a nie ma tej empatii. A nie wynika to jakby z tego, co powiedzieliśmy do tej pory, a na przykład z rozwoju. Zobacz, dzieci do 4 roku życia nie mają jeszcze wglądu w umysł innej osoby. To znaczy, jeżeli...
No ja mam 31 lat i nie mam wglądu w umysł innej osoby. Sorry.
Ale taki 4-latek, jeżeli mówi śmierdzisz, i to jest mega śmieszne dla niego i go super rozbawia, no to uznaje, że ta sytuacja jest śmieszna. I przed tymi 4 urodzinami totalnie nie ma wglądu, że w tym samym momencie druga osoba może czuć się smutna, przygnębiona.
No tak, ale po to jest wychowawca w przedszkolu,
tak,
który mówi
stop,
to nie jest śmieszne.
Tak, ale jakby chcę powiedzieć o tym, że jakby naturalnie mózg dziecka nie jest na to gotowy, żeby zobaczyć tą inną perspektywę. Mamy też inne rozwojowe ograniczenia, na przykład to, że... Powiedziałam, że 4 lata są taką granicą, ale jeszcze do piątych urodzin, czyli całe te 4 lata, tak? 4 lata i pół roku, 4 lata i 8 miesięcy, dzieje się tak, że okej, wiem, że inni mają inaczej, ale moje jest najlepsze. Nie? Czyli wiesz, moja perspektywa jest jedyną i słuszną. I wszyscy, którzy uważają inaczej, są głupi i się mylą. A dodatkowo mamy jeszcze taki kawałek, że te dzieci w wieku przedszkolnym, 4-6 lat, lubią bawić się w trójkach, potem w dwójkach. I czasami to nie chodzi o to, że my wykluczamy Zdzisia, tylko ja tak bardzo chcę mieć Kazika dla siebie. Czyli wiesz, ja...
Czyli nie doparował się. Nie zdążył się sparować.
Tak, przeszkadza nam ten Zdzisio, nie?
Okay.
My tutaj się bawimy w parze i my nie chcemy mieć kogoś trzeciego w tej naszej grupie. Ja chcę mieć przyjaciółkę tylko dla siebie. To jest moja przyjaciółka, nie zabieraj mi tej przyjaciółki. Wiesz, że to jest jakby ochrona siebie. I to też jest bardzo, bardzo częste. Ale oczywiście, że tak jak powiedziałeś, my nie możemy tego zostawić, że okej, no to rozwój i koniec, kropka. Jak najbardziej my musimy dzieciom pokazywać tą inną perspektywę. Musimy rozbudzać w nich tą ciekawość, jak mają inne osoby. Tak? To jest to, co powiedziałam na początku, że jak dziecko się huśta, to ja mówię, chyba trudno jest tym dzieciom tak czekać, jak myślisz. Że czytając książkę, rozmawiamy sobie o tym, jak się mogła poczuć ta osoba. Że to nie są tylko te sytuacje, bo zobacz, że jak dzieci są już w ogniu jakiejś sytuacji, to one często mają takie klapki na oczach i widzą tylko siebie. I tam rzeczywiście może być trudno zobaczyć tą perspektywę innej osoby. Więc my też tej empatii uczymy w ogóle na co dzień. Nie, że, nie wiem, komuś rozlała się herbatka przy obiedzie. O, to może pomożemy. Kto tutaj ma najbliżej jakąś ściereczkę i pomoże? To jest zawsze jakieś takie niefajne, jak się coś nam rozleje. Także my o tym rozmawiamy. Rozmawiamy też o tym w ogóle, że ludzie mają różnie i że to jest w ogóle niesamowicie ciekawe, że jednych ludzi cieszy piłka nożna i sprawia im radość, a inni ludzie nienawidzą sportu. I to jest ciekawe, że mamy różne zainteresowania, że ktoś lubi piłkę nożną, a ktoś inny malować obrazy. Wiesz, że to nie jest, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy, tylko my jako dorośli pokazujemy, że to jest niesamowite, że się możemy od siebie nauczyć dużo, kiedy ktoś ma różne zainteresowania. Także ja to pokazuję na co dzień, że to jest fascynujące, że ludzie są różni. Bo zobacz, że nawet w dorosłym życiu to często te różnice prowadzą do różnych wykluczeń i odrzucenia. Mamy inne poglądy polityczne i już nie usiądę z tą osobą przy stole.
Nie mam o czym z tobą rozmawiać.
Prawda?
Tak się kończą rozmowy.
No właśnie. To jest ważne, żebyśmy my pokazali dzieciom, że różnić się jest fajnie, że można sobie rozmawiać o tych różnicach, że można dyskutować, że możemy się nie zgadzać i dalej lubić, że możemy w jakimś temacie nawet się pokłócić, ale za chwilę dalej fajnie spędzić razem czas, bo tylko w tym kawałku się nie zgadzamy. To jest to uczenie empatii.
To zajmijmy się teraz ofiarami, tym z dzisiaj. Mhm. No bo jakby dodaliśmy teraz taki pakiet rzeczy, co robić z tym...
Tak, uczmy empatii,
potencjalnym twórcą wykluczenia. No ale no, przyjmijmy taką drogę, że no, nie da się nic zrobić, bo pochodzi z takiej rodziny, gdzie rodzice mają go w trąbce, mają tam całą edukację
tylko,
w trąbce.
To tylko wspomnę, każde dziecko nawet jak jest w bardzo trudnej sytuacji takiej życiowej, potrzebuje przynajmniej jednego dorosłego, który okaże mu troskę.
Dobra, do tego dodajmy panią, bo...
Więc pani nauczycielka daje mu dużo, dużo serca.
No dobra, w domu ma niewspierające środowisko. Pani nauczycielka sobie nie poradziła z tą sytuacją ewidentnie, no bo jeżeli trwa 3 miesiące, no to ją to przerosło. No i mamy tego Zdzisia.
Jak mu pomóc?
Co my możemy temu Zdzisiowi powiedzieć? Poza tym, że ubrać go w zbroję, dać mu dwuręczny miecz i ciosaj tak emocjonalnie, nie? Nie materialnie,
nie
żeby taki Zdzisiu...
Nie.
Zdzisiu nie podniósłby dwuręcznego miecza.
Musimy to doprecyzować. Wiesz co, to co jest najważniejsze, to, że takie dziecko musi wiedzieć, że ten problem jest widziany. Czyli, że on nie jest z tym sam i my dorośli traktujemy to jako poważną sprawę. Czyli kiedy dziecko do mnie przychodzi i mi mówi, że coś takiego się dzieje, to ja się tym zajmuję. I teraz tutaj jest taka duża pułapka dla rodziców. Bardzo często my, jak słyszymy, że naszemu dziecku dzieje się krzywda, to my jesteśmy w jakimś takim swoim przerażeniu. Jezus Maria, opowiadaj. I co? I co na to pani? Jak pani zareagowała? I co on wtedy
stary,
zrobił?
Stary, idź już, odpalaj czołg w garażu.
Tak, jedź, dzwoń do tego przedszkola. Nie? Uspokójmy najpierw siebie, dlatego że nie my jesteśmy najważniejsi. My się mamy zająć dzieckiem.
No tak.
Więc pamiętajmy o tym, że to nie nasze emocje tutaj są kluczowe. Więc nie przesłuchujemy dziecka, raczej pytamy, i co wtedy, jak ty się wtedy poczułeś, tak? Nie i co wtedy w formie przesłuchania, co się wtedy wydarzyło, tylko jak ty się wtedy poczułeś i co ty na to? I co było dalej? Opowiedz mi. Tak, czyli ja w ogóle pokazuję dziecku, że ja jestem naprawdę tym tematem zainteresowana. Druga rzecz, mówię dziecku bardzo wprost, super, że mi o tym mówisz. Fantastycznie, to jest takie ważne, że to zgłaszasz. Zobacz, że my też zostaliśmy wychowani w takim kulcie skarżenia.
Nie wolno skarżyć, no.
Skarży pyta na kopyta? Coś takiego. Były takie jakieś różne przyśpiewki i przysłowia,
tak.
Nie?
Język lata jak łopata.
No, generalnie nie wolno skarżyć. Mhm. No to jest trudne pytanie. Gdzie jest ta granica między skarżeniem a proszeniem o pomoc? To jest fantastyczne, kiedy dzieci zgłaszają... Hej, potrzebujemy pomocy. Oczywiście dorosły w takiej sytuacji może zrobić trochę rozeznanie w sytuacji i dlatego, że jest dorosły, to trochę pomyśleć, czy jest, uważa, że dzieci są w stanie poradzić sobie same, czy tam rzeczywiście ma wkroczyć dorosły, tak? Czy wystarczy, że ja podpowiem dziecku, to powiedz mu to i to, wierzę, że sobie poradzisz, spróbuj i potem do mnie przyjdź, czy ja tam wkraczam, tak? Mhm. Oczywiście, jest wiele sytuacji, w których dzieci poradzą sobie same i super, kiedy to zrobią, bo uczą się też wtedy, tak, działając. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby dzieci wiedziały, że mają nam to zgłaszać. Więc super, że mi to mówisz, to jest bardzo ważne. Pamiętaj też, że pani w przedszkolu też możesz o tym powiedzieć i zawsze ci pomożemy. I dopiero jak my się zaopiekujemy tym takim aspektem emocjonalnym, czyli dziecko zostanie wysłuchane, my odzwierciedlimy, to było ci trudno, to faktycznie nie jest fajne, jak ktoś mówi ci, że śmierdzisz. To jest bardzo nieprzyjemne. O matko, no to aż wtedy mogą nam łzy nawet napłonąć do oczu, nie? Czyli jak ja pokażę, rozumiem cię, widzę, słyszę, dopiero potem może być taki czas, że ja dam dziecku jakieś podpowiedzi, co ono może zrobić. Czyli ono może rzeczywiście powiedzieć też pani, ono może powiedzieć stop, nie mów tak do mnie, nie rób mi tak, tak? Mogę z nim poćwiczyć, żeby to mówiło pewnym głosem. Wiesz, takim...
Z pazurami tygrysa.
Tak. A propos pazurów tygrysa, przypomniała mi się sytuacja naszego syna. Nie będziemy tutaj opowiadać jakby o drugiej stronie, ale Frankowi bardzo było właśnie ciężko i mówił, że no, dzieci jakby nie rozumieją tego komunikatu stop, nie chcę tego. Tym bardziej, że Franuś nasz jest taki raczej o spokojnym, bym powiedziała, usposobieniu i mówił to stop, nie rób mi tak, nie? I było mu bardzo, bardzo ciężko się przebić. I ty mu wtedy dałeś taką podpowiedź, która zadziałała. Pamiętasz?
No tak, bo tam dochodziło do jakichś przepychanek już, nie?
Tak. No. Do takich niebezpiecznych sytuacji. Pamiętasz, tak. Co mu podpowiedziałeś?
No, że ma udawać tygrysa, bo każde dziecko się boi tygrysa. Zapytałem się, czy on się boi tygrysa.
Tak.
Pokazałem mu zdjęcie prawdziwego tygrysa z wyciągniętymi kłami. No, bałbym się. No, musisz tak samo zrobić.
I planek zrobił. No, nie było to idealne, no, ale
problem się rozwiązał, wiesz, tak. Po jednym, nie wiem, warknięciu, tak?
Tak, umówiliśmy się jakby, że to jest ta ostateczna broń, tak? Że kiedy nie działa, stop, nie rób mi tak, nie chcę tego, no to zawsze właśnie można pokazać się jako takiego taki bardzo silny tygrys.
Tak, tylko że tutaj Franek też pominął panią w tej całej sytuacji.
Tak.
I ona nam powiedziała Ofen wprost, że on nie chodzi z tym do pani, no bo ten chłopak tak ma.
Mhm.
Ten, który mu tam dokuczał. No i to może było złe.
Tak,
to może
tak,
było
tak,
złe,
tak.
Nie?
Dlatego ja zaczęłam właśnie od tego, tak, że możesz powiedzieć pani, że... No, ale właśnie uczymy też dziecka tego takiego mocnego tonu. Możemy mu jako rozwiązanie powiedzieć, że po prostu możesz się odsunąć. Możemy poszukać takich dzieci, z którymi się czujesz dobrze i często się okazuje, że w grupie przedszkolnej też są takie dzieci, nie? Z którymi gdzieś tam się dziecko dogaduje i to tym osobom dziecko może poświęcać uwagę. Czyli najpierw opiekuję kwestie emocjonalne, a w drugiej kolejności podpowiadam dziecku rozwiązania. No i potem, jeżeli ta sytuacja się powtarza, czyli to nie jest jakaś incydentalna sytuacja, tylko rzeczywiście powtarzalna, bardzo ważne jest skomunikowanie się z nauczycielem, jeżeli to się dzieje w przedszkolu, tak? Nie mieć na to po prostu plan, bo to panie nauczycielki tam są, a nie my rodzice. A te sytuacje, niestety, trzeba opiekować na bieżąco, kiedy one się dzieją.
A nie potem w domu, nie?
Dokładnie.
Znaczy najgorsze, co może być w tej sytuacji, że rodzice między sobą zaczną się naparzać, nie?
Tak,
a to jest
tak,
niestety...
To też nie pomaga, bo zobacz, to wracamy do tego początku, tak? Czyli o, on ma takich rodziców, albo
tak.
On jest głupi, on się nie umie bawić, on się nie nadaje. To, co może też w ogóle robić kadra, albo to, co możemy robić też my w domu, kiedy mówimy o, nie wiem, dzieciach naszych przyjaciół, czy dzieciach znajomych w jakiejś grupie, czy nawet rodzeństwie na przykład, to jest współdziałanie. I tu znowu pochwalę Franka przedszkola. Mam nadzieję, że panie nauczycielki nie będą mi tego miały za złe, ale w superlatywach.
No ale jak mogą mieć za złe komplementy? No, w każdym kroku komplementy.
Ale to jest fajny przykład dosłownie z ubiegłego tygodnia, gdzie dzieci robiły wulkan, taki z jakiejś masy solnej, tak zakładam. Szczegółów nie znam. W każdym razie jednego dnia trzeba było ulepić ten wulkan. Drugiego dnia trzeba było ten wulkan pomalować. Trzeciego dnia właśnie robili jakiś eksperyment, w którym ten wulkan wybuchał. Każdego dnia, ten wulkan był jeden i każdego dnia była grupa dzieci, która zajmowała się danym zadaniem. I to nie było tak, że dzieci same się podobierały w grupy, tylko panie te grupy połączyły. Czyli zobacz, że znowu panie mogły zadbać o to, żeby pokazać dzieciom, że te grupy mogą być różne i nawet to dziecko, które funkcjonuje jakoś słabiej, które właśnie panie obserwują, że jest często wykluczane, można było połączyć z kimś innym i zrobić jakąś fajną podgrupę. No i te dzieci miały to swoje zadanie. Ulepić, pomalować, zrobić wybuch. Koniec końców, o co chodzi, że cała grupa przedszkolna przyczyniła się do wspólnego sukcesu. I tak samo musimy działać my, kiedy mamy w domu, nie wiem, piątkę dzieci. To nie każdy...
Wow.
Ludzie mają dużo dzieci. To nie robimy zawody w robieniu pizzy. Tylko ktoś wyrabia ciasto, ktoś wałkuje, ktoś układa
praca
składniki. Tak? To jest to budowanie współpracy i budowanie drużyny i takie przeciwdziałanie temu wykluczaniu.
Znaczy generalnie tak, to przedszkole tam, nasze przedszkole, jeżeli jakieś inne przedszkole ma deficyt wiedzy, to wysyłam w tamto miejsce, bo to co tam zrobiła pani Anetka i w tym roku pani Kasia,
powiem
wprost,
używam
nie,
imion.
Już któryś raz z rzędu użyliśmy. To w ogóle jakiś medal nie z ziemniaka
tak,
się należy.
To jest przedszkole integracyjne i słuchajcie, naprawdę są w grupie. Wiadomo, że nie są wszyscy przyjaciółmi, to jakby nie o to chodzi.
No, to ty też nie masz wszystkich przyjaciół
tak,
w pracy,
ale wszystkie
nie?
dzieci są widziane i są członkami grupy.
Tak, nawet Franek mi opowiadał wczoraj taką historię, mi się przypomniało, że właśnie te dzieci z grupy integracyjnej rozsypały ogromne pudło tych koralików do prasowania. I oni chcieli iść pomóc im sprzątać. No bo przecież oni to będą sprzątać 3 tygodnie, bo im to zajmuje więcej czasu, no bo wiadomo, mają jakieś tam deficyty. Ale pani mi nie pozwoliła.
Aha.
Mówię, jak wam pani nie pozwoliła, nie? Przecież pani wam nie pozwoliła pomóc? No, żeby oni też się nauczyli trochę sprzątać, nie? Ja mówię, okej, okay, no i co? No i mieli tak, wiesz, połowę, no i pytaliśmy, możemy już im pomóc, możemy już im pomóc? No i co? Wpadliśmy na super pomysł. Mówię, jaki pomysł? Zagadaliśmy panią, a reszta poszła sprzątać.
widzisz, ja tej historii nie zdążyłam usłyszeć.
No, bo to jest no właśnie, świeżo to jest, wczoraj, nie? No, no, tak.
Tak, widzą się, nie? To jest no,
i zamiast wykluczania, to tak. no nie wiem, pomnik. Pomnik no, należy postawić.
Smutno, że za moment czerwiec i nam się to przedszkola kończy.
Nieprawda, bo dopiero w sierpniu, tak. Także jeszcze są 2 miesiące w gratisie. Jeszcze będzie przepięknie.